Przypowieści o owczarni, bramie i pasterzu. Jest to 39. rozważanie z cyklu Przypowieści Jezusa. I chcielibyśmy odczytać Ewangelię według Jana, rozdział 10, od wiersza 1. Zapewniam was, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto zaś wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu stróż otwiera, a owce słuchają jego głosu. Woła swoje owce po imieniu i je wyprowadza. Kiedy wszystkie wyprowadzi, podąża przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos. Za obcym zaś nie pójdą, lecz uciekną od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, ale oni nie zrozumieli tego, co do nich mówił. Jezus więc ponownie oznajmił: Zapewniam was, ja jestem bramą dla owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, ale owce ich nie posłuchały. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pokarm. Złodziej przychodzi tylko po to, by ukraść, zabić i zniszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie i to w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, i owce nie są jego własnością, gdy widzi zbliżającego się wilka, porzuca owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Jest bowiem najemnikiem i nie martwi się o owce. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, ja znam ojca. I życie swoje daję za owce. Mam też inne owce, które nie są z tej owczarni. Je także muszę przyprowadzić i będą słuchać mojego głosu. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dotychczas omówiliśmy przypowieści Jezusa, które się znajdują w trzech Ewangeliach synoptycznych. Na koniec naszego cyklu zapoznamy się z czterema przypowieściami, które się znajdują tylko w Ewangelii według Jana. A więc dzisiaj o owczarni, bramie i pasterzu, a ostatnia o krzewie winnym. Ewangelia według Jana różni się znacznie od trzech pozostałych. Na przykład nie ma w niej opisu narodzenia Jezusa, jego chrztu, kuszenia na pustyni, ostatniej wieczerzy, modlitwy w Getsemani, w niebowstąpienia. Brak też jest opisów uwolnienia ludzi opętanych, ani też nie ma żadnej przypowieści z pozostałych Ewangelii. W Ewangeliach synoptycznych przesłanie Jezusa jest zobrazowane licznymi przypowieściami, albo też jest ono ujęte w łatwo zapamiętywalne zdania. Tutaj, w tej Ewangelii, przemowy Jezusa zajmują całe rozdziały i też są pełne wątków polemicznych. Trzeba również zauważyć, że Jan zna niektóre szczegóły z działalności Jezusa i on je wprowadził i one są wyjątkowo tylko w tej Ewangelii. Oto przykłady. Przyniesione przez chłopca chleby były jęczmienne. A łódź, w której Jezus szedł po wodzie podczas burzy, była oddalona od brzegu około 4 mile. W Kanie Galilejskiej było 6 stągwi kamiennych. Tylko Jan wzmiankuje o koronie cierniowej. Podaje, że to 4 żołnierzy rzucało kości, losy, on mówi o kościach, o szatę Jezusa. Jan podaje, że ta szata nie była szyta, lecz cała z dzianiny. Również podaje ciężar myrry i aloesu, których użyto do balsamowania ciała Jezusa. I są to tak drobne szczegóły, że Jan musiał być przy tych wydarzeniach. Również Janowi przyświecał inny cel opisywania słów i czynów Jezusa. Dlatego, że Jan pominął już to, co było opisane, a uwzględnił to, o czym tamci ewangeliści milczeli. A więc tylko Jan opowiedział nam o weselu w Kanie Galilejskiej. Tylko w tej Ewangelii mamy rozmowę Nikodema z Jezusem, mamy piękną opowieść o Samarytance, o wskrzeszeniu Łazarza, o obmyciu nóg apostołom, całe rozdziały są o Duchu Świętym. Tylko w tej Ewangelii widzimy Tomasza, Andrzeja, Filipa, a też to, że Judasz się sprzeciwił podczas namaszczenia Jezusa w Betanii. I te postacie Jan przedstawił z charakterystycznymi dla nich szczegółami. Ta Ewangelia została napisana w Efezie około roku setnego, a więc ponad 40 lat po tamtych Ewangeliach. Gdy chrześcijaństwo już znacznie się rozprzestrzeniło w wielu regionach Imperium Rzymskiego. W zborach większość wiernych stanowili ludzie już o tradycji helenistycznej. Już nie Żydzi, Żydzi byli w mniejszości. I widocznie z tego względu Jan Ewangelię rozpoczął od trzech wielkich pojęć znanych w tym świecie helenistycznym. A więc na początku Ewangelii Jana mamy Logos. Chrystus jest tym Słowem, które stało się ciałem. I Logos oznaczało wewnętrzną racjonalność i uporządkowanie wszystkiego. Słowo drugie to życie w znaczeniu zoe. A więc coś więcej niż tylko egzystencja, czyli bios. Oraz trzecie słowo świat. I chodzi o wszystko, co istniało, istnieje i będzie istnieć. A więc Jezus jest logosem, słowem, które świat doczesny powołało do istnienia. W nim było, jest i trwa Bóg. I tylko On, Logos, Jezus, umożliwia poznanie odwiecznej rzeczywistości. Jezus z tej Ewangelii, jak widzimy, jest prawdziwym, czyli rzeczywistym światłem. I to już 9 werset tej Ewangelii o tym mówi. Jest prawdziwym, rzeczywistym chlebem. 6 rozdział. Jest prawdziwym, rzeczywistym sędzią. 8 rozdział. Oraz jest prawdziwym, rzeczywistym, winnym krzewem. Tu podkreślam to, że prawdziwość oznacza rzeczywistość, bo tylko Jezus tworzy wieczną rzeczywistość w naszym doczesnym świecie. Taki jest zamysł apostoła Jana, a też i o tym później będzie wspominał tu i ówdzie apostoł Paweł. No przejdźmy teraz do tych pierwszych wersetów, 6 wersetów o owczarni i o pasterzu. A więc jest tam mowa, że kto wchodzi do owczarni przez bramę, ten jest pasterzem. A kto inaczej wchodzi, to niestety jest złodziejem i rozbójnikiem. Owce znają głos pasterza, a więc gdy je wyprowadza, to idą za nim. A od obcego uciekną, dlatego że nie znają głosu obcych. No i się okazuje, że słuchacze go nie zrozumieli, o co jemu chodziło. Ale przybliżmy sobie ten fragment i okoliczności wydarzenia, geografię, do których nawiązywał Pan Jezus Chrystus. Wątek pasterza się przewija przez całą Biblię. Musimy wiedzieć, że Judea to kraina górzysta i właściwie jest kamienistą pustynią, ale bogato ukształtowaną. Tam góry judzkie dochodzą do wysokości 1020 metrów nad poziomem morza i przechodzą stopniowo we wzgórza i się obniżają w kierunku południowym aż do 400 metrów nad poziomem morza. Jest to kraina pocięta głębokimi wąwozami wytworzonymi przez okresowe rzeki. Rzeki, które płyną wtedy, gdy są opady, a potem wysychają i porastają wąwozy. A więc jest trudna do przemierzenia i też jest niegościnna. Oczywiście tam mieszkają ludzie. I ta ludność zajmowała się hodowlą owiec i kóz. Natomiast Galilea jest krainą szerokich, połączonych ze sobą dolin. Dlatego, że tam jest Jordan, jest Jezioro Galilejskie, a więc miejscowa ludność mieszkała w miasteczkach, osadach, wsiach i oprócz pasterstwa zajmowano się uprawą żyznych ziem. I stąd mieszkańcy dolin zajmowali się rolnictwem, pasterstwem, a mieszkańcy regionów górzystych głównie pasterstwem. Dlatego i w Judei, w Galilei postać pasterza była mocno zarysowana w świadomości miejscowej ludności. Ja się skupiam tylko na Galilei i Judei, nie mówię o Samarii, nie mówię o całym tym regionie, bo chodzi oczywiście o tę przypowieść, a nie o geografię i inne sprawy. Gdy chodzi o trzodę, to ona nigdy nie mogła być pozostawiona bez opieki. Dlatego, że było tam mało trawy, oczywiście mówię o terenach górzystych. A więc pasterz musiał ze stadem ciągle wędrować w jej poszukiwaniu. Po obu stronach wąskiej płaszczyzny z roślinnością, teren często gwałtownie opadał w dół. I tam się rozpoczynały regiony pustynne, a owce były narażone na rozproszenie i zagubienie. Też im zagrażały wilki, dzikie psy, które się wałęsały, oraz złodzieje. Stąd pasterz musiał być stale czujny, ciągle obserwować owce, ciągle nasłuchiwać. I to niezależnie od pogody, niezależnie od swojego samopoczucia, musiał się troszczyć, dbać o każdą owieczkę. A ponieważ nie było to możliwe, by je wszystkie razem zgromadzić, jednym spojrzeniem ogarnąć całe stado, bo w tych warunkach każda z nich szukała kępek roślinności wśród skał, więc pasterz musiał reagować głosem, musiał bardzo się troszczyć o ich bezpieczeństwo, musiał o nie dbać, musiał rozumieć sytuacje, jakie się tworzyły i one były dynamiczne. I stąd pasterzy uważano za kogoś, kto jest wzorem wyrzeczenia. I dlatego też mamy w Starym Testamencie określenia rozmaite, na przykład, że królów uważano za pasterzy ludu, a też i Pan Jezus nawiązał do tej postaci pasterza jako wzorca troskliwości i wyrzeczenia. I ja w konspekcie podałem tutaj 2, 4, 6 wersetów z psalmów, gdzie jest mowa, że Bóg jest pasterzem. Psalm znany najbardziej, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Inny psalm, wiodłeś Twój lud jak trzodę ręką Mojżesza i Arona. Kolejny psalm, my zaś Twój lud i owce Twojej trzody. Posłuchaj, pasterzu Izraela. Tak się zwraca psalmista do Boga. On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy ludem, owcami Jego pastwiska. Również i Mesjasz jest w Starym Testamencie przedstawiany jako pasterz. Księga Izajasza, 40 rozdział, opowiada, jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił. Albo przywódcy narodu są opisywani jako pasterze ludu i przykład z Jeremiasza czy z Księgi Ezechiela. Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan. Ezechiel ogłaszał w rozdziale 34 kary dla niedbałych przywódców, którzy szukają raczej swoich korzyści, a nie dobra stada. I taki werset. Biada pasterzom Izraela, którzy pasą samych siebie. Czy pasterze nie powinni paść owiec? I właśnie obraz pasterza przeszedł też do Nowego Testamentu. I kilka takich zdań na ten temat. Jezus się użalał nad ludźmi, ponieważ, jak pamiętamy, byli jak owce pozbawione pasterza. Mateusz 9 rozdział. Swoich uczniów nazywał maleńkim statkiem. Mówił również i o dobrym pasterzu, że on jest dobrym pasterzem, który kładzie swoje życie za owce, aby je szukać, by je zbawić. Mateusz 18, Łukasz 15 rozdział. Też powiedział, że gdy on jako pasterz zostanie uderzony, to owce się rozproszą. Albo dwa wersety już z listów. On jest pasterzem dusz, mówi Piotr w pierwszym liście, w drugim rozdziale. A Hebrajczyków, 13 rozdział, on jest wielkim pasterzem owiec. A więc lud Boży jest nazywany trzodą. Przełożeni pasterzami. I ich powinnością jest karmienie trzody słowem, czuwanie nad nią dobrowolnie, szczerze, nie dla korzyści i bez nadużywania stanowiska, ale jako przykład dla wiernych. I te twierdzenia mamy od apostoła Piotra z pierwszego listu rozdziału 5. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Też pamiętamy apostoła Pawła, gdy przy swoim rozstaniu ze starszyzną zboru w Efezie, między innymi też tak powiedział. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, czyli tymi, którzy doglądają, troszczą się, nadzorują, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. No a w jednym z pouczeń, w liście do Koryntian, apostoł Paweł ustalił zasadę utrzymania materialnego duszpasterzy. I tam daje takie trzy pytania. Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? To jest pierwszy list, Koryntian, 9 rozdział. Też Pan Jezus w swojej rozmowie, takiej ostatniej już, i to jest ostatni rozdział Ewangelii według Jana, nakazuje Piotrowi paść jagnięta i owce. I pamiętamy tę słynną rozmowę, gdy spożyli już śniadanie, gdy Pan Jezus zmartwychwstał i Szymon słyszy: Szymonie, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? I jak on chętnie odpowiada, że miłuje. I każdym razem słyszy trzykrotnie: paść moje baranki, a tam dosłownie jagnięta. Za drugim razem również. Troszcz się jak pasterz o moje owce. Tak byśmy oddali tę drugą odpowiedź. I za trzecim razem Piotr się zasmucił, bo go zapytał po raz trzeci, czy mnie kochasz. I my oczywiście teraz nie mówimy o grze słów wyrazu agapy, agapao, fileo, czy mnie kochasz, czy mnie miłujesz, to pozostawiam. Chodzi nam o Piotra. Piotr znów słyszy po raz trzeci: paś moje owce. A więc paś, troszcz się o nie z miłością. I cały czas jest akcent na miłość. I stąd Piotr jest ostrożny. Już teraz jest w tej rozmowie ostrożny, bo już nie ufa sobie, tak jak wcześniej w Wieczerniku, gdy był pewny swojej postawy, tego, że nie zawiedzie. A Pan Jezus wiedział, że zanim powoła Piotra do posługiwania owcom, i to również i nas obowiązuje przy powołaniu, to chce wiedzieć, czy Piotr go miłuje miłością Bożą, miłością bezwarunkową. Bo to jest warunek, bez którego Piotr nie mógłby spełnić swojego zadania, troski, karmienia, dbania o Boże owce, o owce Chrystusa. I ta metafora pasienia owiec znana była już w starożytności i oznaczała przede wszystkim władanie ludem. Gdy sięgniemy do Homera, to Homer w swoich utworach nazywa królów greckich pasterzami ludów. Również i w Talmudzie występuje ta metafora. Stary Testament, Nowy Testament też nawiązują do tej metafory i polecam konspekt i tam są odnośniki. Także i Pan Jezus mówi o sobie, że jest pasterzem i to dobrym pasterzem. Ale Jemu nie chodzi o władanie owcami w doczesności, jak tamtym innym oczywiście. To jest sprawa bez wątpienia. Ale Jemu chodzi o zwierzchnictwo w świecie ducha nad widzialną, doczesną społecznością Kościoła. Jezus ten Kościół powołał do istnienia na tej ziemi, ale On jest głową duchową. I On uczynił jednych apostołami, innych prorokami, innych głosicielami dobrej nowiny, jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. I znamy ten werset Efezjan 4:11. I z czym się nam powinien kojarzyć wyraz pastor? Jest to łaciński wyraz i oznacza po prostu pasterz. I to jest ciekawe, że w polskim języku mamy takie powiązania jak pastwisko, od pasterza, odpaść, albo jak pasza. A więc skojarzmy sobie pastor z łaciny, po polsku pasterz, ale również i pasza, paść i pastwisko. I ten pasterz idzie przed owcami, on je prowadzi, one go słuchają. Jest to ktoś, kto jest czujny i cierpliwy. I tylko dlatego wykonuje tę służbę, że do niego powołał sam wielki pasterz, a motywuje go, każdego z nas, do tej posługi miłość Chrystusowa, miłość do Boga, rozlana i rozlewana przez Ducha Świętego. My też musimy to uwzględnić, że pasterze z Judei, z Galilei, z tamtych terenów inaczej się zajmowali owcami niż pasterze nam znani. Dlatego musimy spojrzeć na tę postać oczami tamtejszych ludzi. I tak może krótko o wyposażeniu pasterza. Ono było takie bardzo proste. A więc skórzany worek na ramieniu, a w worku żywność. Kawałek chleba, jakieś suszone owoce, oliwki, ser. Też miał założoną za sznur, za pas procę. Jak wiemy, to nie była proca z gumy, ale to był kawałek skóry zawieszony na takich dłuższych rzemykach i nią się kręciło. To była bardzo groźna broń. Na przykład w Księdze Sędziów jest wzmianka, cytuję: w całym tym zastępie zbrojnym było 700 mężów doborowych, leworękich, i każdy z nich trafiał rzuconym z procy kamieniem, co do włosa, nie chybiając. To jest ciekawe zdanie, szczególnie uwaga o tym, że byli manikutami. Ale oczywiście tego nie będę rozwijał. Jest to Księga Sędziów, rozdział 20. Każdy, kto się interesuje, niech sobie tam zajrzy, Sędziów 20. Pamiętamy też i Dawida, młodzieńca, który jednym celnym rzutem, to nie było wystrzelanie z procy, z gumowej procy, lecz rzutem płaskiego kamyka powalił olbrzyma Goliata. Też ta broń nie była używana tylko do obrony, ale na przykład do przywoływania owiec. Nie było psów pasterskich. Więc chcąc owcę przywołać, to pasterz ją wołał głosem. Gdy nie słuchała, gdy była już dosyć daleko od stada, to tą procą tak kamieniem rzucał, że kamień padał tuż przed jej nosem, przed nią. Wtedy ona to zauważała, wtedy się odwracała, widziała, no i zatrzymywała, czy też wracała do pasterza. Oprócz tego worka na żywność, tej procy, miał kij. To był krótki kawałek drewna, zakończony uchwytem. Czasem nabijano go gwoździami. W rękojeści był otwór z rzemikiem, aby kij można było przywiązać do pasa. I to był kij do obrony. Można było siebie i trzodę bronić przed zwierzętami, czy też przed złodziejami. A więc coś w rodzaju takiej maczugi. Również jest mowa o lasce pasterskiej. Pamiętamy psalm 23, że twój kij i twoja laska mnie pocieszają. Ta laska to długi drążek zagięty na końcu, taki pastorał, by można było owcę uchwycić za szyję i ją do siebie przyciągnąć, gdy się gdzieś oddalała od stada. Albo można było założyć za klatkę piersiową, tak poniżej szyi, ale tutaj jeszcze bliżej nóg, i na przykład ją wtedy podtrzymać, gdy chciała przeskoczyć przez rów, ale się bała, że spadnie, wtedy można było ją podtrzymać, żeby mogła się przemieścić przez ten rów. Wieczorem, gdy owce wchodziły do zagrody, czy do owczarni, do budynku, to pasterz trzymał laskę w poprzek wejścia, nieco wyżej owczego grzbietu. I każda owca musiała głowę pochylić i wolno przejść pod tym drążkiem, pod tą laską, pod tym kijem. A pasterz wtedy miał chwilę czasu, by oczami i palcami sprawdzić, czy nie ma jakiegoś wrzośca w uszach, czy w wełnie. Wrzosiec, a więc osty jakiś. Czy w pysk się nie wbił jakiś cierń? Czy czasem oczy jej nie łzawią od kurzu? Czy nie ma zadrapań? I takie dwa tylko fragmenty dam wersetów z Księgi Kapłańskiej i z Księgi Ezechiela. Wszystko, co przejdzie pod laską pasterską, co dziesiąte będzie poświęcone Panu. A więc owce przechodzą pod laską pasterską. Ezechiel, będę was strzegł pod moją laską pasterską, każę wam przejść przed sobą i wszystkich was policzę. A teraz imiona. Znam je z imienia, wołam je po imieniu. Pasterz je przywoływał pojedynczo. One podchodziły. Wtedy pocierał ich nos, drapał za uszami, pod brodą, coś do ucha szeptał. I po kilku takich czułych minutach owca wracała na swoje miejsce. Pasterz szedł przodem, a owce szły za nim. Dlaczego szedł przodem? No bo się musiał zorientować, co się kryje tam poniżej, z boku, za załomem. Czy ścieżka jest bezpieczna? Czy jest tam dosyć trawy dla jego stada? Bo warunki były górskie, ścieżki były kręte, schodziły w dół, to w górę. Też i owce, pasterz tracili kontakt wzrokowy między sobą. I stąd pasterz używał różnych dźwięków. I tu można byłoby opisywać, w jaki sposób on tymi dźwiękami informował owce o swojej obecności, gdy go nie widziały, a też i wskazywał kierunek, gdzie powinny pójść. a więc często jakieś mówił głośne słowa, czasem krótkie zdania, a czasem po prostu jakieś trele, głosem modulowanym, jakieś sobie trele wyśpiewywał, tworzył jakieś słowa i owce się z tym oswajały, zżywały, wiedziały, na co stać pasterza, czego on używa, jakie ma dźwięki, gesty, słowa i to razem tworzyło jakiś swoisty kod porozumienia. A więc owce wyczuwały go instynktownie. I nic dziwnego, że czuły się zagubione, gdy on zamilkł. Czuły się wystraszone, gdy ktoś obcy się odezwał. Bo znały brzmienie głosu swego pasterza, za nim podążały. Ale jeśli ktoś obcy się tak odezwał, to one od razu wiedziały, że to nie jest to. Były wystraszone, podnosiły głowy, a gdy się to wołanie powtarzało tego obcego, to zawracały i uciekały. No ale tego wszystkiego nie zrozumieli słuchacze. I stąd Pan Jezus mówi, ponownie im oznajmił. Zapewniam was, ja jestem bramą dla owiec. Ja jestem bramą i kto przeze mnie wejdzie, wyjdzie, znajdzie pastwisko. A potem powie o sobie, ja jestem dobrym pasterzem. A więc chodzi tutaj o nawiązanie do pewnych okoliczności. W pierwszym wersecie jest mowa o wchodzeniu do owczarni przez bramę. I chciałbym teraz to wyjaśnić. W sezonie chłodniejszym stada wracały na noc do wsi i przebywały w budynku zamykanym bramą, do której klucz miał strażnik. Tych stad było więcej i te wszystkie owce z różnych stad, od różnych pasterzy, były w jednym budynku. Potem, gdy strażnik otwierał bramę tym kluczem, to pasterze stali na zewnątrz i nawoływali i każda owca wiedziała, który pasterz jest jej. W okresie cieplejszym owce nocowały na zboczach wzgórz, ale w zagrodzie, oczywiście bez dachu, w zagrodzie utworzonej z kamieni ułożonych jeden na drugim i to był powiedzmy jakiś kwadrat, prostokąt. No i w tym murze była niewielka przerwa, przez którą owce wchodziły do wnętrza. Na noc, gdy pasterz je tam wprowadził, jak wiemy, używając tej laski w poprzek, aby też i sprawdzić, w jakiej są kondycji, to potem się owijał opończą, kładł się w poprzek otworu twarzą do stada i tak się stawał żywą bramą. I stąd Pan Jezus mówi, że on jest tą bramą, nie na klucz, nie, a tą właśnie bramą w zagrodzie, tą żywą bramą, że ktokolwiek by chciał wejść, to musiałby przejść przez niego. Ktokolwiek by chciał wyjść, to musiałby również przejść przez niego, przez tego pasterza w bramie. I tamto zdanie, które powiada, że kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, będzie uratowany. Wejdzie, wyjdzie i znajdzie pokarm, znajdzie pastwisko. Jest to hebraizm. Wchodzić, wychodzić, wejść, wyjść. Jest to idiom. Zwrot hebrajski, który wyrażał bezpieczeństwo, wyrażał ład, wyrażał porządek w życiu. I dam takie trzy przykłady z Księgi Psalmów, z Księgi Powtórzonego Prawa, czyli Piątej Mojżesza i z Księgi Kapłańskiej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego teraz i na wieki. Albo błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Albo niech Pan Bóg duchów wszelkiego ciała wyznaczy męża, który by przewodził zborowi, który by szedł na ich czele i chodził przed nimi, który by ich wyprowadzał i przyprowadzał, aby zbór Pana nie był jak owce, które nie mają pasterza. A więc widzimy, co znaczy ten idiom wejść i wyjść, wchodzić, wychodzić. No a teraz ta wypowiedź o złodziejach i rozbójnikach, których owce nie posłuchały. Tu chodzi o rozmaitych awanturników, którzy co jakiś czas wzniecali niepokoje obietnicami, że jeśli tylko lud pójdzie za nimi, nie za prorokami, ale pójdzie za nimi. Nie będzie się trzymał prawa kapłanów, króla, ale pójdzie za nimi. To oni wprowadzą ten lud w tak zwany złoty wiek. I to nie byli ludzie słowa. To nie byli posłańcy Boga Jahwe. To byli rewolucjoniści, którzy wierzyli w przemoc. I historyk żydowski Józef Flawiusz podał, że w Judei wybuchło aż 10 tysięcy zamieszek. On wspomina o zelotach. Jak wiemy, Pan Jezus również wspomina o zelotach i wśród jego apostołów też tam byli zeloci. Chodziło o stronnictwo, którego członkowie nie dbali o własne życie, ani nawet o życie najbliższych. Tylko dbali o jedno, by się ziściły ich nadzieje wyzwolenia, nie bacząc na straty, na metody. Jezus dwukrotnie nazywa ich złodziejami, rozbójnikami. Pierwszy wiersz i ósmy, a w końcu wierszu dziesiąty powiada: taki właśnie rozbójnik, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zabić, zniszczyć. Ja przyszedłem, by miały życie i to w obfitości. No i teraz to wyrażenie w obfitości, to oznacza nadmiar, by mieć w nadmiarze. Mój kubek opływa, z tego kubka się woda wylewa i gdy owca swój poraniony w tych wśród różnych tych chwastów, cierni, pyszczek zanurzała, ta woda po prostu koiła jej ból i zwilżała jej pyszczek. Właśnie Jezus zapewnia, że dopiero z Nim przychodzi życie w prawdziwym tego słowa znaczeniu, w obfitości, w nadmiarze. I apostoł Paweł w liście do Efezjan, drugi rozdział, mówi, że przez Niego otrzymaliśmy przystęp do Ojca. Albo list do Hebrajczyków, rozdział 10, on stał się dla nas drogą nową i żywą. A więc to jest nowa droga pełna obfitości. I zanim Jezus na ziemię przyszedł, to ludzie uważali Boga za kogoś oddalonego, obcego, a nawet i wrogiego. Dopiero w Jezusie okazało się, że Bóg jest pełen miłości, że to jest Ojciec i stał się drzwiami. Bóg w Chrystusie stał się drzwiami, przez który jest jedyny dostęp do wiecznego życia, do Ojca w niebiesiech naszego Stwórcy. No a teraz ten fragment od wiersza 11 do 15. Pasterz i najemnik. A więc jest owczarnia, jest brama, przez którą się wchodzi do owczarni. Jest też pasterz, dobry pasterz, który oddaje swoje życie za owce. Najemnik ucieka. Nie są jego własnością, nie czuje żadnej więzi z owcami. Gdy widzi niebezpieczeństwo, owce porzuca i ucieka. A więc odpowiedzialność pasterza za owce była absolutna. Jeśli coś się stało z powierzoną mu owcą, to pasterz musiał przedstawić dowody tego, co się stało i że to stało się nie z jego winy. Gdybyśmy spojrzeli tak do na przykład księgi Amosa, to jest tam mowa o pasterzu, który wyrywa nogę albo kawałek ucha tej owcy z paszczy lwa. Amos, rozdział 3. Zakon powiadał, to jest księga druga Mojżesza, księga wyjścia, że jeśli owca zostanie rozszarpana przez dzikie zwierzę, niech pasterz to udowodni. A więc chodziło o to, by pasterz rzeczywiście udowodnił, że owca zginęła i że nie był w stanie jej obronić. Albo Dawid powiada Saulowi, że pasąc owce, to musiał walczyć i z lwem, i z niedźwiedziem. Więc to jest odpowiedzialność aż do tego stopnia za powierzone stado. Izajasz mówi o gromadzie pasterzy zwołanych dla przepędzenia lwa. Księga Izajasza, rozdział 31, wiersz 4. A więc pasterz wiedział, że musi ryzykować swoim życie, by bronić powierzone owce. Czasem pasterz tracił swoje życie. Gdy jacyś przychodzili złodzieje i rabusie bezwzględni, A więc też i do tego dochodziło. Ale dobry pasterz nigdy nie wahał się wystawić na niebezpieczeństwo samego siebie, nawet swoje życie nadstawić po to, by ratować swoje owce. Również i wilki, bezpańskie psy, groziły stadom, groziły owcom. I Pan Jezus mówi, że posyła uczniów jak owce między wilki. Apostoł Paweł powiedział do starszych ze zboru w Efezie, że przyjdą drapieżne wilki. Nawet spośród was one wyjdą i nie będą stada oszczędzać. Do zboru Filipi napisał: strzeżcie się psów. Rozdział 3, wiersz 2. A więc pasterz to nie jest najemnik. Najemnik, który się z owcami nie utożsamia, który widząc hordę zwierząt ratuje własne życie ucieczką, owce porzucając. Zachariasz powiada, że fałszywy pasterz nie troszczy się o owce zaginione, nie szuka zbłąkanych, nie leczy zranionych, nie karmi zgłodniałych, lecz zjada mięso tucznych zwierząt i zrywa im kopyta. Zachariasz, 11 rozdział, 16 wiersz. A więc Jezusowi chodzi w tej przypowieści o to, że człowiek pracujący tylko za wynagrodzenie myśli głównie o pieniądzach. Natomiast człowiek, który pracuje z miłości, myśli głównie o ludziach, którym próbuje służyć. Jezus jest dobrym pasterzem, który tak umiłował swoje owce, że dla ich bezpieczeństwa nie tylko naraził siebie na niebezpieczeństwo, ale rzeczywiście oddał swoje życie. No i teraz spójrzmy na to określenie dobry pasterz. I w języku greckim występują dwa wyrazy, które oznaczają dobry. Pierwsze to agatos i tu chodzi o jakąś moralną stronę, o kogoś, kto jest wewnętrznie zintegrowany, kto jest wierny, wytrzymały, kto jest dobry w swoim rodzaju, w swoim gatunku. Dobry człowiek, w sensie można mu zaufać. I drugi wyraz to jest kalos, a to znaczy piękny, pełny wdzięku. I w starożytnej Grecji używano określenia, które łączyło te dwa wyrazy. Kalok agatia. Kalo, potem jest ka, kalok agatia. Czyli kalos kai agatos. Kalos i, kai znaczy i agatos. Kalok agatia. Połączenie kalos kai agatos. Piękny i dobry. I to pojęcie było natury estetyczno-etycznej, a więc piękne i dobre. I to określało harmonijny rozwój człowieka. To był taki ideał wychowania, który się wyrażał w doskonałości duchowej i cielesnej. A to się miało uzewnętrzniać i w sprawności, wytrzymałości fizycznej, ale również i w zaletach umysłu i charakteru wychowanka. A więc chodziło o taki zespół fizycznych i moralnych zalet dobrego, szlachetnego obywatela, że on się bezinteresownie oddawał do dyspozycji krajowi i społeczeństwu. I właśnie w tym kontekście Pan Jezus tutaj użył tego określenia kalos jako dobry pasterz. To nie chodzi o piękno ducha, o kogoś, kto robi pozory. Ktoś, kto jest agatos, czyli godny zaufania, również i ma pewne atrybuty wdzięku, delikatności, wyjątkowości. I w Chrystusie nie tylko wierność i wytrzymałość należy podkreślać. To wynika z atrybutu Jego boskości, że On jest Bogiem. Z tego, że począł go Duch Święty, a więc musi być agatos, musi być godny zaufania, godny, prawdziwy, jako Bóg objawiony w ciele. Ale również w nim jest objawiony Bóg pełen wdzięku, delikatności, zrozumienia jako człowieka, bo się narodził z Marii. A więc w tym obrazie dobrego pasterza widzimy zarówno i siłę, i władzę Jezusa, a też i obraz pełny wdzięku, delikatności i wyjątkowości. No i fragment już ostatni w tym rozważaniu. To są trzy przypowieści, chcę powiedzieć. I o owczarni, i o bramie, i o pasterzu. I teraz właśnie mamy ten fragment o owczarni i jednym pasterzu. Pan Jezus powiedział w 16 werset, że mam też i inne owce, które nie są z tej owczarni. Je również muszę przyprowadzić, one będą słuchać mego głosu. I będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. Chcę teraz powiedzieć o rezygnacji z czegoś. Z czegoś, co często jest najtrudniejszym wyzwaniem dla każdego człowieka. A o co mi chodzi? O posiadane przywileje. Jeśli ktoś, jakiś człowiek lub jakaś grupa, społeczeństwo, naród od zawsze korzysta z jakichś nadanych uprawnień. I w pewnym momencie się musi pogodzić z tym, że je traci. Że traci status uprzywilejowania. To wtedy jest niezmiernie trudno przyjąć to do wiadomości. Wiemy, że łatwiej jest awansować, a trudniej jest być zdegradowanym. I nagle mieć świadomość, że to, co się tylko mnie, tylko nam należało, teraz przysługuje również i innym, a w tym przypadku wszystkim ludziom. I teraz tak spójrzmy na naród izraelski, który do dzisiaj nie chce przyjąć do wiadomości, że Mesjasz już przyszedł. Cały czas oczekują Mesjasza. I tak przypuszczam, że co mogło ich zgorszyć? Chociażby to, że Jezus stał się Zbawicielem ludzkości, a nie tylko ich. Że zbawiłby najpierw ich i tylko ich, dopiero z nimi razem zbawiałby ludzkość. Nagle się okazało, że gdy on przyszedł, to mówi, że zbawienie najpierw Żydom, potem Grekom. Ale wszystko się odbywa naraz, w jednej śmierci, w jednym przyjściu, nie w dwóch przyjściach. Oni zawsze wierzyli, tak ich wychowywano, tak ich religijnie kształtowano, że są narodem wybranym przez Boga, no i są tym narodem, oczywiście. I to ich doprowadziło do postawy wykluczania wszystkich innych narodów. Mówiło się o nich goje. Gdy chodzi o przynależność do Jahwe, to oni są sklejeni z Bogiem Jahwe. Narody inne to są poganie narody. I nagle słyszę, że Pan Jezus ma i inne owce z innej owczarni. Spoza narodu wybranego. I nadejdzie taki dzień, że wszyscy ludzie poznają Go jako pasterza. I chciałbym uwagę zwrócić na takie przebłyski w Starym Testamencie. Przebłyski zapowiedzi tego dnia. Prorok Izajasz był przekonany, że Bóg posłał Izraela jako światło dla narodów. Izajasz 42:6, 49:6, 56:8. I on to zapowiadał, że Izrael jest przeznaczony, by wszystkim ludziom oznajmić Boga. I spójrzmy sobie do tych trzech wersetów z Księgi Izajasza. 42:6, 49:6, 56:8. Natomiast w przesłaniu Jezusa ta sprawa się tak wydaje trochę jakby nie była jednoznaczna. Dlaczego? Pan Jezus wysyłając uczniów nakazał im, by nie wkraczali na drogę pogan, by do miasta Samarytan nie wchodzili, ale raczej szli do owiec, które zginęły z domu Izraela. Mateusz 10 rozdział. Albo kiedy Kananejka, ta syrofenicjanka, się zwróciła o uzdrowienie swojej córki, to jej powiedział, że najpierw został posłany do zagubionych owiec z domu Izraela. Mateusz 15 rozdział. Ale mamy o wiele więcej przesłanek przeciwnych temu. Na przykład Jezus się zatrzymał i nauczał w Samarii. Pamiętamy 4 rozdział Jana i rozmowa z Samarytanką, a potem też i przebudzenie w mieście Sychar. Albo rozdział 8 Jana, gdy oświadczył, że pochodzenie od Abrahama nie jest gwarancją wejścia do Królestwa Bożego. Albo jak pochwalił setnika rzymskiego, że nawet wśród Izraelitów nie znalazł takiej wiary. Albo pamiętamy, spośród tych 10 uleczonych z trądu, tylko Samarytanin wróciłby podziękować. Albo kogo dał za przykład, za wzorzec do naśladowania, gdy chodzi o miłosierdzie. Znamy to wszyscy z tej przypowieści. Miłosierny Samarytanin. Kapłan Lewita ominęli, ten się ulitował. Również są zapowiedzi, te eschatologiczne zapowiedzi, że wielu przyjdzie ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa, by zasiąść z wami w Królestwie Bożym. Pamiętam, jak kończy się Ewangelia Mateusza czy Marka, że mają głosić Ewangelię, dobrą nowinę wszystkim narodom. Albo Jan 8:12, Jezus jest światłością nie jedynie Żydów, ale całego świata. A więc jak wytłumaczyć te nieliczne wypowiedzi, o których wcześniej wspomnieliśmy, jakby ograniczające dzieło Jezusa tylko do Żydów? I odpowiedź jest bardzo prosta. Każda wielka sprawa zawsze ma mały początek. I tak obrazowo powiem, jedno ziarenko, rodząc kolejne kłosy, zasieje w końcu całe pole. Celem ostatecznym Jezusa było uratowanie, zbawienie od grzechu całej ludzkości. I kiedyś Bóg powołał patriarchów, utworzył naród wybrany po to, by na świat wprowadzić swoje słowo. Na początku było słowo. I depozytariuszem tego słowa był naród wybrany. Potem się pojawił Jezus Logos, słowo, które stało się ciałem i ono dokonało, on dokonał zbawienia całego rodzaju ludzkiego. Więc Pan Jezus najpierw się świadomie skupił jedynie na narodzie żydowskim. Chodziło o te 3 lata działalności razem z uczniami na ziemi. I stopniowo rozszerzał swoją misję na pogan. A więc nie odmawiał kategorycznie, ale też i zajął się setnikiem, zajął się tą syrofenicjanką. Ochronił Samarytan, których Jan i Jakub chcieli ogniem potraktować. Powiedział, nie wiecie, jakiego jesteście ducha? Dlatego mamy mnóstwo zbawczych odniesień w jego nauczaniu i działalności do pogan. Albo na krzyżu widniał napis według Jana Jezus Nazareński, król żydowski. Napis w 3 językach. Po hebrajsku, a więc język religii, po łacinie, język władzy i po grecku, język kultury. A więc szeroko. Niech wszyscy wiedzą, kto tutaj został ukrzyżowany. A gdy patrzymy na dzieje apostolskie, które właściwie opisują działalność 2 apostołów, Piotra do 13 rozdziału i Pawła później. I Piotr się skupił na obrzezanych. Bóg posłał go również i do Korneliusza, a Piotr się przed tym wzbraniał. Natomiast Paweł odważnie głosił wśród pogan, za co był szykanowany później, prześladowany i nazwano go apostołem narodów, czyli pogan. No i na koniec będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. I jak to nieraz bywa, zwyczajowo kojarzymy to zdanie z poglądem, że chodzi o jeden kościół na ziemi. Tym kościołem jest kościół powszechny, a kościołem powszechnym jest kościół rzymskokatolicki. No bo w domyśle założono, że chodzi i najlepiej by to było, gdyby to była jedność organizacyjna. Jakoby wszystkie owce miały być stłoczone w jednej owczarni, w jednym budynku zamykanym bramą na klucz przez stróża. A tymczasem owce nie tylko mieszkały w takim budynku, w takiej owczarni, również były i zagrody. Tymczasem akcent główny jest położony na głos pasterza. Ich miejscem nie jest budynek czy zagroda, ich miejscem jest pastwisko, nawet tak nieurodzajne jak Judei, pełne skalistych wzgórz i kępek tylko trawy. Dlatego, że chodzi tutaj o jedność osobistą każdej owieczki w stosunku do pasterza. Gdy każda owieczka słyszy głos pasterza, gdy się skupia wokół pasterza w jakiejś odległości, a czasami do niego przybiega, przychodzi, ale cały czas integruje te owieczki indywidualnie, głos pasterza. Dlatego apostoł Piotr w swoim liście, tak zwanym pasterskim, pierwszy list, drugi rozdział, napisał: byliście jak zbłąkane owieczki, lecz teraz się nawróciliście do pasterza i stróża, a tam jest episkopos, czyli biskup, a więc stróża, czyli biskupa, tego doglądającego dusz waszych. Byliśmy zbłąkani jak owce i się nawróciliśmy do Chrystusa, który jest naszym pasterzem troskliwym i stróżem, opiekunem naszych dusz. A więc owczarnia Jezusa to skupieni wokół Niego ludzie, którzy słyszą Jego głos. Bramą, drzwiami jest On sam, Bóg Wszechmogący, objawiony w ludzkim ciele. Jezus Chrystus, dobry pasterz, który oddał swoje życie, by dzieci Boże obdarzyć wolnością. Obdarzyć wolnością wszystkich tych, którzy Mu zaufali i ufają aż do dnia swego odejścia z tej ziemi, albo też do dnia Jego przyjścia po swój Kościół, po swoje stado, by nas zabrać tam na wieki wieczne do Niego. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, żeśmy mogli o tym rozmawiać i błogosław nas wszystkich, abyśmy jak dobre owce się wokół Ciebie gromadzili, Twój głos słuchali, słyszeli i za Tobą podążali aż do dnia doskonałego. Amen.